filmie bez scenariusza.
Jacek Borusiński, aktor, scenarzysta, reżyser, a przede wszystkim artysta o niepowtarzalnym stylu i wrażliwości, będzie gościem dzisiejszej audycji. Znany jako współtwórca legendarnej grupy teatralnej Mumio, która od 25 lat zaskakuje i bawi widzów swoim nietuzinkowym humorem, opowie, jak udało się utrzymać tę unikalną markę w wymagającym świecie show biznesu. Podczas rozmowy cofniemy się do momentu triumfu w Gdyni, gdzie rola Remka Wróbla w filmie Wróbel przyniosła Jackowi Borusińskiemu nagrodę za najlepszą rolę męską. Jak aktor stworzył postać, która wzrusza i zachwyca swoją prostotą? Co jest dla niego najważniejsze w życiu? Odpowiedzi już za chwilę. Zapraszam, Ewelina Walczak.
Jest to bardzo duża odwaga, żeby dzisiaj mówić o takich everymenach, o takich ludziach, którzy naprawdę, o naszych sąsiadach, którzy posiadają, no tak naprawdę również jakieś wielkie dramaty, ale opowiedziane w sposób prosty, lekki. Ja bardzo dużo miałem takich spotkań, kiedy podchodzili do mnie szczególnie mężczyźni i mówili: to jest moja historia, ja też jestem samotny, ja też uciekam w te rytuały, ja jakby bronię się przed tą samotnością, tworząc sobie jakiś tam swój uporządkowany świat. Także wydaje mi się, że trafiliśmy trochę w to zapotrzebowanie na jakąś taką, powiedziałbym, normalność. Ta słabość i ta szarość jest taka strasznie pociągająca. W to się wierzy i z tym się chce być. I w tym jest moc chyba tak naprawdę.
And everybody's gonna die.
filmie bez scenariusza.
Przed mikrofonem Ewelina Walczak, a moim i Państwa gościem jest Jacek Borusiński. Aktor, scenarzysta, reżyser, współtwórca i członek grupy teatralnej Mumio, autor tekstów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa. Bardzo długa ta zapowiedź, tyle tytułów, aż jestem onieśmielony.
No tak, działa Pan na wielu płaszczyznach zawodowych, twórczych. Wszystkie oscylują oczywiście wokół aktorstwa, ale pretekstem naszego spotkania jest projekcja filmu Wróbel w reżyserii Tomasza Gąsowskiego, który przyniósł Panu nagrodę za najlepszą rolę pierwszoplanową męską podczas festiwalu filmowego w Gdyni. W filmie Wróbel wciela się pan w postać Remka Wróbla, listonosza, który żyje według własnych rytuałów w małym miasteczku. I choć jego życie wydawałoby się proste, dla niektórych może być wręcz monotonne, nudne, to ten film pokazuje dużo głębsze i takie uniwersalne tematy. I chciałam się zapytać, bo to jest rzadkością w zawodzie aktora. Ja myślę, że każdy o tym marzy, żeby dostać rolę, która jest właściwie dla niego napisana. Czy to była komfortowa sytuacja? Bo jednak dźwigał pan na swoich plecach odpowiedzialne zadanie.
To faktycznie to jest troszkę tak, że jeżeli się dostaje taki garnitur absolutnie szyty na miarę, to wypadałoby by go jakoś tam odpowiednio nosić i zaprezentować. Ja o tym nawet nie myślałem. Teraz jak pani to pytanie zadała, to faktycznie ten ciężar był, ale na szczęście w trakcie kręcenia, w trakcie przygotowywania się do filmu, ja jakoś o tym nie myślałem. Raczej skupiałem się na tych absolutnie pozytywnych stronach, że to jest rola napisana z taką dokładnością, z taką znajomością mnie jako aktora, mnie jako osoby w ogóle, że było mi w pewnym sensie gdzieś tam łatwo w nią wejść i nie musiałem jakoś tak strasznie długo jakoś pracować, szukać tej postaci, ponieważ ona była mi bliska. Oczywiście ta kalibracja mogła jakoś nie nastąpić i coś tam się mogło wydarzyć takiego, że nagle ten Remek jest, jakoś go, mówiąc brzydko, nie potrafię jakby sprzedać czy zaprezentować, ale okazało się, że faktycznie ten materiał, który przygotował Tomek, który zresztą gdzieś tam razem przygotowywaliśmy, mówię tutaj oczywiście o tej współpracy aktora i reżysera, ponieważ mieliśmy to w ogóle też taka kolejna bezprecedensowa sytuacja, ponieważ jeszcze nigdy nie miałem takiej ilości jakby prób przed filmem, czyli ta preprodukcja była naprawdę bardzo obfita, bardzo rozległa, mnóstwo prób, mnóstwo castingów, w których brałem udział, praktycznie każda rola castingowana, każda osoba castingowana była jakoś już jakby w finale tego castingu była zderzana z tą moją postacią, czy jest chemia, czy one się uzupełniają, czy one współgrają, czy one po prostu żyją razem, więc mnóstwo takiego przygotowania po to, żeby później było jak najlepiej, nie? Żebyśmy byli naprawdę do tego bardzo, bardzo dobrze przygotowani, ponieważ wiadomo, jak jest na planie. Na planie już są nerwy, jest szybkość, jest tempo, są kolejne godziny, dni zdjęciowe, które uciekają, to są uciekające pieniądze i tak dalej, więc tam nie ma czasu na to, żeby czegoś szukać. Oczywiście można coś jeszcze znaleźć, ale już te 95% musi być znalezione.
Też tutaj już pan wspomniał o obsadzie. To, co się przenosi na ekran, to właśnie ta chemia między wami. Rzeczywiście wszyscy jesteście bardzo dograni i siłą tego filmu, w mojej opinii, jest to, że wydaje mi się, takie odniosłam wrażenie, że każda z granych postaci, ona po prostu jest. Jest tą postacią. Nie gra, nie zagrywa się, co teraz też często po prostu obserwujemy w produkcjach filmowych, ale też myślę, że tutaj to do was, do twórców, jeszcze do reżysera pytanie, bo to odważne robić obecnie takie kino. Kino, które jest trochę wolniejsze, ma w sobie coś z realizmu magicznego. Robić coś, co, może nie, że to źle zabrzmi, ale co nie zakłada się na początku od razu, że to ma się sprzedać, tylko zrobić coś naprawdę dobrego. Ale czy potrzebujemy właśnie takich prostych historii o prostych bohaterach, bo ja jak oglądałam ten film, to chciałam po prostu przytulić te osoby i płakałam i się śmiałam i było to tak prosta historia, ale właśnie piękno tkwiło w tej prostocie.
Ja myślę, że absolutnie tak jest, że jesteśmy chyba mocno zmęczeni takim kinem, które nas bardzo mocno przebodźcowuje, które też opowiada o jakichś, nie wiem, supermocach, superbohaterach. Ja też takie kino lubię, żeby się gdzieś tam odstresować, czasami coś sobie takiego zobaczyć, jakąś historię o prezydencie Stanów Zjednoczonych, ale jednak to, co zrobił Tomek w tym filmie, ta taka pochwała takiej codzienności, takiej zwyczajności, takiej swojskości też jest, myślę, bardzo ważna i bardzo faktycznie odważna. Ja pamiętam, jak na tym festiwalu właśnie filmów fabularnych w Gdyni bardzo częstym wyjaśnieniem werdyktu była taka nota za odwagę w pokazaniu trudnej rzeczywistości. Ale tam 90% filmów dotyczyła takich spraw szalenie bolesnych, szalenie trudnych, a to jakiejś bardzo ciężkiej i śmiertelnej choroby, a to aborcji, a to wojny, no bardzo trudne rzeczy, ale ja tak sobie pomyślałem, że jednak 90% filmów właśnie była o tym, jakby, że to jest to DNA tego festiwalu, czy w ogóle kina takiego festiwalowego. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę jest odwrotnie, że to Tomek miał jakoś niewiarygodną odwagę, w pewnym sensie nawet nie przeciwstawić się, bo on tego pewnie nie zakładał, to nie było na tej zasadzie, że ja teraz zrobię film inny niż inni twórcy festiwalowi, że tak powiem, bo nie było tego koniunkturalnego myślenia absolutnie. Natomiast jest to bardzo duża odwaga, żeby dzisiaj mówić o takich everymenach, o takich ludziach, którzy naprawdę, nie wiem, o naszych sąsiadach, którzy posiadają, no tak naprawdę również jakieś wielkie dramaty, ale opowiedziane w sposób prosty, lekki. Mamy na to takie dowody w pewnym sensie, bo często pokazujemy się z Tomkiem, przyjeżdżamy na jakieś festiwale, czy też na spotkania po projekcjach filmowych. I ja bardzo dużo miałem takich spotkań, kiedy podchodzili do mnie szczególnie mężczyźni i mówili, to jest moja historia, ja też jestem samotny, ja też uciekam w te rytuały, ja też jakby bronię się przed tą samotnością, tworząc sobie jakiś tam swój uporządkowany świat. Także wydaje mi się, że trafiliśmy trochę w to zapotrzebowanie na jakąś taką, powiedziałbym, normalność.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że moim Państwa gościem jest Jacek Borusiński, aktor, scenarzysta, reżyser. Jak wyglądała praca z Krzysztofem Stroińskim na planie filmu Wróbel? Jaki wpływ miał na pańską rolę i całą atmosferę na planie? No, bo jest też, już wcześniej o tym rozmawialiśmy, taka bardzo specyficzna energia, którą ciężko określić, jakoś ciężko nazwać, ale to bije z tego ekranu.
Ja myślę, że generalnie zanim przejdziemy do Krzysztofa, to jest trochę tak, jak jakoś udało mi się to wycedzić z siebie właśnie na tym festiwalu w Gdyni i powiedziałem, że gdyby była taka nagroda zbiorowa za generalnie całą obsadę w filmie, to Wróbel miałby ogromne szanse, ponieważ wydaje mi się, że tam nie ma słabych ról. Mało tego, że nie ma słabych ról, to nawet nie ma słabych epizodów. Tam jest wszystko wypracowane, znalezione, skastingowane, no wydaje mi się rewelacyjnie. Ale powracając do Krzysztofa, no to jest trochę taki ewenement, ponieważ w zasadzie z wszystkimi aktorami robiliśmy bardzo długie, wręcz czasami wyczerpujące próby, żeby znaleźć te postaci, znaleźć te ich relacje, znaleźć tę chemię między nimi. Natomiast z Krzysztofem, w związku z tym, że ta moja postać Remka i postać Krzysztofa, czyli dziadka Remka, wcześniej się kompletnie, oni się kompletnie nie znali, byli absolutnie dla siebie obcy i postanowiliśmy w zasadzie w trójkę, Tomek, czyli reżyser, Krzysztof i ja, że jakby tej relacji w ogóle nie będziemy próbować, że nie będziemy jej kompletnie dotykać. Mało tego, że nie będziemy próbować, to jeszcze na samym planie już, jak będziemy kręcić, też nie będziemy się relacjonować, tak żeby ta obcość w pewnym sensie też, że jak my się już jakby przed kamerą spotkamy, to również będziemy w pewnym sensie dla siebie obcy, że trochę będzie nie, że trochę nie wiadomo, jak do tej drugiej osoby w ogóle cokolwiek, jak na nią spojrzeć, czy ją dotknąć, czy nie dotknąć, co powiedzieć. I wydaje mi się, że ten efekt się bardzo, bardzo fajnie udał. Co prawda już na samym końcu było to takie mocne ciążenie, żeby pogadać z sobą, no i jak gdzieś tam na końcu zdjęć to się już udało, no i przy samej premierze tam rozmawialiśmy. Natomiast faktycznie przez cały okres filmu stroniliśmy, że tak powiem, od siebie, żeby tę obcość w filmie jak najmocniej podkreślić i jak najbardziej pokazać.
Trochę już powiedzieliśmy o Remku. Listonosz, ma około 40 lat, samotny, introwertyk. I chciałam się zapytać, co wspólnego ma pan z Remkiem?
Myślę, że gdzieś tam na pewno też lubię samotność, też lubię takie momenty, kiedy moje życie, że tak powiem, przebiega według jakichś moich zasad. Co prawda w życiu prywatnym mam bardzo małe szanse, żeby to jakby ziścić, żeby to się ziściło, ponieważ mam dużą rodzinę, żonę, czwórkę dzieci i psa, więc to jest bardzo skomplikowane i bardzo dobrze, bo tak naprawdę nie chciałbym, że tak powiem, tej samotności w tym swoim. Oczywiście ja go czasami tego świata pragnę, ale nie wydaje mi się, żeby to było dobre, więc oni wszyscy mnie z tego wyrywają i to bardzo dobrze. Remek jest też w pewnym sensie taką postacią, która może wydawać się, że posiada pewne cechy autystyczne również. I ja tak myślę, ostatnio gdzieś tam byłem na jakichś takich warsztatach o spektrum autyzmu i tam zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę to gdzieś wszyscy jesteśmy autystyczni, tak naprawdę, że nie ma, że tak powiem, ludzi normatywnych i gdzieś każdy jakiś taki element tego spektrum posiada. Ja również na pewno go posiadam. Wydaje mi się, że jestem dosyć, że tak powiem, sztywny, jeśli chodzi o pewne zasady, że jeżeli się na coś, że tak powiem, z kimś umówię albo w ogóle w jakiejś grupie się umówimy na pewne zasady, to strasznie trudno mi jest gdzieś tam przyjąć to, że nagle ich nie respektujemy, że one się nie wydarzają. I to jest takie właśnie przy okazji tych warsztatów, o których wspomniałem, okazało się, że to jest charakterystyczne dla spektrum. Także wydaje mi się, że też to, no jakby też taka, to już trochę anegdotycznie, trochę też, nie wiem, miłość do piłki nożnej, którą też gdzieś tam posiadam od dzieciństwa. Też w tę piłkę grałem i też jakoś się nią teraz interesuję również od czasu do czasu, więc myślę, że dużo jest tych pokrewieństw. Natomiast często myślałem, że to tak trochę wygląda, że to może być jakby dużym ułatwieniem, nie? Że jeżeli mamy jakieś te cechy wspólne z bohaterem, reżyser napisał specjalną szklaną rolę dla mnie, to będzie to łatwe, ale tak naprawdę ja zobaczyłem, że strasznie trudno jest, o czym też pani wspominała już dzisiaj, jakby przestać grać, nie? Że to było naszym jakimś takim idee fix Tomkiem, żeby nagle widz, który po prostu patrzy, nie widzi, że tak powiem, aktora, nie widzi tych nici, które to zszywają, nie widzi środków aktorskich w ogóle, tylko widzi postać, widzi, że to jest ten Remek, nie? To w ogóle tu nikt, że tak powiem, nie udaje, nic nie naddaje, tylko po prostu jest. I to było szalenie trudne, bo to się wydaje takie, zresztą myślę, że dużo osób nawet z branży filmowej tak do tego podchodzi, nie? Że i być może gdy nie też tak o tym myśleli, nie? Jak można dostać nagrodę za nic. Nagroda aktorska za coś, że tak powiem, gdzie się tak naprawdę nie gra, czyli jakiś rodzaj oksymoronu, prawda? A jednak wydaje mi się, że to jest bardzo, mnie to szalenie pociąga. Oczywiście też pewnie gdybym dostał jakąś taką rolę, jakby z kompletną, wielką kreacją, z, nie wiem, z charakteryzacją, to też bym chętnie ją podjął, ale jednak wydaje mi się, że ta droga do bycia w filmie jest najbardziej pociągająca. Tylko jedną rzecz powiem, bo ja pamiętam, jak właśnie z Tomkiem kiedyś wyszliśmy ze spokoju Kieślowskiego i ten film nas powalił totalnie, bo zobaczyliśmy, jak właśnie aktorzy potrafią totalnie, ci aktorzy, którzy tam grali, szczególnie oczywiście Jerzy Sztur, ale też inne postaci, jak potrafią wejść jakby w ten świat naturszczyków i absolutnie nie wystawać, bo to bardzo często widać wtedy, nie? Że jak mamy świetnych naturszczyków, którzy są świetnie skastingowani, nie wiem, jakichś robotników, pijaków i tak dalej, no to po prostu i zaraz się pojawi aktor, to od razu go widać, nie? I od razu, że tak powiem, śmierdzi gdzieś tam, mówiąc brzydko, tym aktorstwem. Od razu coś nam nie gra, w coś nie wierzymy do końca w ten świat. A tam to było tak zrobione, że tego nie było widać. I o to też nam bardzo, bardzo, bardzo mocno chodziło. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Polskie Radio Kielce 101,4 FM. O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że moim Państwa gościem jest aktor Jacek Borusiński. Od prawie 30 lat wykonuje Pan zawód aktora. W przestrzeni medialnej od lat toczy się dyskusja na temat tego, czy aktor powinien mieć wykształcenie teatralne, czy raczej liczy się talent i doświadczenie. Czy kiedykolwiek odczuwał Pan, że brak tego formalnego wykształcenia wpływa jakoś na Pańską karierę? Chodzi mi bardziej o postrzeganie Pana jako aktora. Jak środowisko na przestrzeni tych lat to postrzegało, postrzega?
No to jest oczywiście różnie. Znaczy to jest troszkę tak, że ja tak do końca nie mam tej wiedzy, prawda, no bo jakby nikt nie przyszedł do mnie na jakimś planie filmowym i nie powiedział, hej, co ty tu robisz, nie masz szkoły, tu w ogóle nie możesz być, nie, i czemu zabierasz nam nasze miejsce i naszą pracę, więc tak nikt do mnie nie powiedział. Natomiast na pewno coś takiego było, nie, że ja tu jestem tak trochę kuchennymi drzwiami, że ja tu jestem tak trochę na chwilę, że być może gdzieś pasuję do jakiejś roli konkretnej, no to reżyser mnie gdzieś tam poprosił, no ale tak naprawdę no to my jesteśmy po szkole i my mamy tą pieczęć i my możemy wykonywać ten zawód, aczkolwiek nigdy czegoś takiego nie odczułem. Zresztą oczywiście to jest bardzo znamienne, że im artysta czy aktor, bo może artysta to może nie przesadzajmy, bo faktycznie tych artystów teraz nam się strasznie dużo zrobiło, więc artystów jest pewnie kilku w tej branży, ale ci wielcy aktorzy w ogóle na to nie zwracają uwagi. Myślę, że te osoby, które gdzieś tam muszą walczyć na tym rynku, dla których jest pewnie trudno, może oni na to zwracają uwagę i myślą, no kurczę, przecież ja tutaj nie wiem, tyle studiowałem, tyle chodzę po tych castingach i przychodzi jakiś taki facet, który tej szkoły nie ma. Natomiast myślę, że jak troszkę się otwieramy na to kino, nie tylko polskie i teraz nie wiem, ja mam jakiś tam kontakt z kolegami, którzy zaczynają gdzieś tam pracować na Zachodzie, tam ostatnio gadałem z Piotrem Adamczykiem, właśnie z Marcinem Dorocińskim, wiadomo, że tam jest kompletnie inny system, nie? I tak naprawdę tam nie ma żadnej akademii filmowej, nie ma szkoły filmowej. Są jakieś tam kursy, są jakieś małe szkoły, są jakieś warsztaty i trochę można powiedzieć, że, no, że ja właśnie taką drogę przeszedłem, nie? No bo ja gdzieś tam brałem udział w warsztacie głosu, warsztacie ruchu, warsztacie ciała i mogę tam jeszcze inne warsztaty wymieniać. Natomiast no tak naprawdę to jakby, no jednak nie czarujmy się, to w ogóle jest, albo się to ma, albo się tego nie ma, albo, że tak powiem, siedzimy teraz przy stole tutaj i nikt nie będzie zaglądał pod ten stół i nikt nie będzie sprawdzał, czy robił to dyplomowany stolarz, albo nam się ten stół podoba, albo on będzie długo stał, albo on jest zrobiony dobrze, albo on jest zrobiony źle. No i to jest chyba najważniejsze. Oczywiście jest teraz taki dosyć niebezpieczny też trend, że z kolei do kina wpycha się, nawet nie wiem, czy oni się wpychają, ale ich się wpycha, ludzi, którzy, nie wiem, są, no mają niewiarygodnie rozbudowany świat, że tak powiem, lajków, followersów i tak dalej, nie? I no i to jest trochę niebezpieczne, że teraz, żebyśmy byli bardziej popularni, no to zapraszamy takich ludzi, ale ja nawet też w tym wypadku powiem, że jeżeli ten bloger, czy tam inny, jeżeli naprawdę się sprawdza, niech gra i jak najdłużej, byleby się sprawdzał, no to dla mnie kompletnie nie ma znaczenia. Ja myślę, że nawet, że w takich zawodach jednak, które są jakby ścisłe w tej nieścisłej, że tak powiem, przestrzeni, jaką jest film, czyli jakby no, operatorstwo, czy nawet reżyseria, tam już jakby ten warsztat bardzo się przydaje. Natomiast tutaj to trochę, jak powiedziała kiedyś Krystyna Janda, no gra się jakimiś tam, ona powiedziała bebechami akurat, właśnie z Jerzym Szczurem coś takiego powiedzieli kiedyś, ale no albo widzimy prawdę, albo jej nie widzimy, no tak naprawdę.
Jakie nowe wyzwania przed panem, bo słyszałam, czytałam w zasadzie, że szykuje się serial. Został już napisany i co dalej? Czy może też pan zdradzić nam w ogóle o czym będzie?
Faktycznie w tym czasie covidowym, niełatwym, napisałem taki miniserial 10-odcinkowy pod roboczym tytułem Ona i On. Jeszcze nie wiem, czy taki tytuł będzie, ale być może. Zrobiliśmy już Snack z filmem, który mam nadzieję będzie produkował ten serial. Będzie producentem wykonawczym. Zrobiliśmy już pilota. No i teraz staramy się jakoś zainteresować platformy różne tym projektem. No rzecz jest również tragikomiczna, to jest właśnie ten kierunek, który uwielbiam. Pewnie bardziej komiczna niż, bo jakby we Wróblu jest więcej tego tragi niż komizmu, a tutaj u mnie jest odrobinę odwrotnie, czyli takie 60-40 w stronę komi, a 40 w stronę tragi, a we Wróblu jest odwrotnie troszkę. Natomiast jest to też mocno absurdalna rzecz, ale realistyczna. Dotyka świata psychoterapii, gdzie ja z moją żoną pragniemy, że tak powiem, troszeczkę odmłodzić swój związek. No i będą różne, bardzo różne perturbacje z tym związane i mam nadzieję, że to Państwo zobaczą, mam nadzieję, że ja to zrobię, że my to zrobimy, bo to jest rzecz, która naprawdę bardzo mi się podoba i bardzo chciałbym, żeby to doszło do skutku.
Trzymamy kciuki i obyśmy mogli już oglądać ten ona, jeśli taki tytuł pozostanie na platformach streamingowych.
Come on, stand up, everybody dancing! Hey, 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 hey.
Bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że moim Państwa gościem jest Jacek Borusiński, aktor, scenarzysta, reżyser. Ta droga do tego miejsca, w którym teraz Pan jest, coś zapoczątkowało, coś było jakimś takim pierwiastkiem, co spowodowało, że chciał Pan zostać aktorem. Jak to się zaczęło?
Ja myślę, że to jest tak, że to na pewno było jakieś takie młodzieńcze marzenie, coś, co się rodzi i co gdzieś tam człowieka do tego pcha. Ja na szczęście jeszcze, że tak powiem, wzrastałem w tych czasach, kiedy nie było aż tak bardzo utylitarnie, czyli jakby, nie wiem, kiedy zdawaliśmy na studia, jakby jeszcze nie myślało się, jak te studia skończę, jaką będę miał pracę, ile będę zarabiał. Trochę jednak myślało się jeszcze jakimś marzeniem, jeszcze jakąś pasją. Oczywiście były już takie sytuacje, kiedy ktoś tam, nie wiem, chciał iść właśnie na reżyserię, a trafił na prawo, bo tam jednak albo rodzice, albo on sam doszedł do takiego wniosku. Wtedy ja pamiętam, że prawo było takim najbardziej zdroworozsądkowym wyborem. Zresztą moja mama też bardzo chciała, żebym został prawnikiem, ale jakoś się nie udało. Natomiast, no i takie marzenie się pojawiło, ale też zobaczyłem, że jeszcze w liceum, że ono jakby nie jest też bezpodstawne, bo jak zacząłem się tym zajmować, to widziałem, że gdzieś tam ten potencjał we mnie jest. I też już wtedy zacząłem się zajmować nie tylko aktorstwem, ale również właśnie reżyserią, pisaniem i wiedziałem, że tak naprawdę to chcę robić. Nie wiedziałem, czy mi się to uda, no bo to było bardzo trudne, żeby nagle jeszcze w momencie, kiedy właśnie nie zdałem do tej PWST z uwagi na tą niesceniczną sylwetkę i za długie ręce, no to wydawało się, że to będzie wprost niemożliwe. Ale kiedy trafiłem do takiego prywatnego teatru i tam zaczęliśmy pracować, tak myślałem sobie, że to może, być może to będzie moje hobby, to może nie będzie taki zawód jakby regularnie wykonywany. No ale później oczywiście, kiedy zdobyliśmy się na pewną odwagę, żeby odejść z tego teatru, w momencie, kiedy już wszystko było gotowe, były pieniądze, sala wyremontowana, spektakle i tak dalej, jednak odeszliśmy. No i wtedy właśnie spotkaliśmy tak naprawdę na pierwszym festiwalu w Krakowie cudownych ludzi, którzy absolutnie nam trochę to potwierdzili, że absolutnie róbcie to. I to był Marek Piwowski, to był Stanisław Tym, to był Jerzy Derfel, to był Zygmunt Konieczny, Wojciech Młynarski. Także w momencie, kiedy się słyszy jakby ust takich ludzi, że to jest naprawdę dobre i to jest naprawdę wartościowe i żeby za tym pójść, to już było takie turbo paliwo, żeby dalej to robić. No, a potem też były jakieś takie niesamowite historie. Ja w ogóle uzmysłowiłem sobie, że bardzo dużo zawdzięczam w życiu tym zawodowym jednej osoby, z którą się nigdy nie spotkałem, a mianowicie to był Jeremi Przybora. To jest niesamowite, że przydarzyło się coś takiego, że największe cuda właśnie były związane z osobą, z którą nigdy się fizycznie nie spotkałem, czyli z Jeremim Przyborą. Kiedy Magda Umer zaprosiła Jeremiego na nasz spektakl i on po tym spektaklu nawet chciał się z nami spotkać, ale było jakoś tak strasznie gorąco, on już był bardzo wiekowy, że tak powiem, i w końcu do tego spotkania nie doszło, ale przekazał kasetę jeszcze VHS swojemu synowi Konstantemu i tak zaczęła się w ogóle taka przygoda. Konstanty pokazał Iwowi Zaniewskiemu, z nimi właśnie zrobiliśmy tą serię reklam dla Plusa i później, i właśnie też tam w tej agencji spotkałem Tomka Gąsowskiego, z którym teraz właśnie zrobiliśmy tego Wróbla, więc Jeremi mnie bardzo, że tak powiem, rozprowadził w tym świecie artystycznym i on też coś takiego bardzo niesamowitego napisał, że to jest jedna z nielicznych rzeczy, która go naprawdę, naprawdę, naprawdę śmieszy. Też usłyszeć od niego taki niewiarygodny komplement, to było to kolejne turbo paliwo, ale też tak naprawdę gdzieś tam też chyba nie potrzebowaliśmy aż tak bardzo tego, ponieważ gdzieś widzieliśmy, że to spotkanie w tym Mumio jest też jakieś niewiarygodne. Czuliśmy, że robimy jakąś nową jakość. Wiadomo, że ludzie strasznie szukają, nie? Że szukają, no to jesteście takim polskim Monty Pythonem, ale my w ogóle nie jesteśmy żadnym polskim Monty Pythonem. Kompletnie jest to inna stylistyka, jest to inny żart, jest to zdecydowanie bardziej taki boczny tor, że tak powiem. No to trudno o tym mówić, ale na pewno to nie jest to. Też to nie jest właśnie kabaret starszych panów, też to nie jest jakiś bimbo. No to jest coś, co jakoś tam jest wypadkową tych trzech postaci I myślę, że faktycznie jest jakąś nową jakością.
Tak, to jest bardzo... Wasz styl jest unikalny. Ja nie potrafiłabym go określić w jakieś ramy i w sumie szukać być może na siłę porównań, ale co jest sukcesem Mumio? Bo jednak 25 lat już chyba będzie. To rzadko się zdarza, żeby właśnie w świecie artystycznym były tak trwałe współprace.
Różne rzeczy myślę, ale jak pani zadawała to pytanie, to pierwsze, co pomyślałem, to taka zgodność z sobą na pewno i my naprawdę przez te 25 lat staraliśmy się robić to, co naprawdę nam smakuje. To znaczy czyścić głowę z jakiegokolwiek myślenia koniunkturalnego. Znaczy, że aha, nie wiem, teraz są takie trendy, no to może zróbmy to, może zróbmy to w ten sposób, bo to się podoba, bo to się sprzedaje, albo to trafia na festiwale, bo to oczywiście różne są kierunki tych trendów. Niekoniecznie jest ten trend tylko taki koniunkturalny i komercyjny, bo również jest taki artystyczno-festiwalowy. To też jest trend jakiś tam. Ale z drugiej strony, to już o tym kiedyś mówiłem, mieliśmy różne kryzysy, różne momenty, kiedy gdzieś tam sprzeczaliśmy się, kiedy nam było trudno z sobą, ale wtedy właśnie włączaliśmy tak, jak włączaliśmy. To nam, że tak powiem, włączył taki nasz znajomy ksiądz tak naprawdę. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać ze sobą z takiej pozycji słabości, nie? Kiedy nie mówiłem, słuchaj, no ty zrobiłeś to i to było bardzo złe i to mi się nie podoba, tylko ja mówiłem o sobie, co ja zrobiłem według mnie źle albo słabo, gdzie mi jest przykro, co było trudne być może dla kogo innego, gdzie nie schowałem się, gdzie jakoś zawalczyłem w sposób trochę taki może nie najodpowiedniejszy. No i zobaczyliśmy, że to naprawdę niewiarygodnie cementuje ludzi, że ta słabość, ta szarość, zresztą, która właśnie też, powracając do wróbla, to trochę tak jest, że ta słabość i ta szarość jest taka strasznie pociągająca. W to się wierzy i z tym się chce być. I w tym jest moc chyba tak naprawdę. A te walki siłowe, no właśnie powodują, że to kompletnie nie byłoby możliwe, żebyśmy byli przez te 25 lat razem.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be when I grew up and fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Será, será. What will be, que será, será.
Ale kto pyta?
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdybym mógł nakręcić pan film o mieście, miejscowości, z której pochodzi, to jaki to byłby film?
O mamo, to byłby film o... chyba o wsi właśnie, gdzieś tam tutaj okolicno Kieleckiej, bo tutaj spędzałem swoje dzieciństwo.
Komedia, dramat?
Komedia, dramat. Zawsze to jest coś, co cenię najwyżej, czyli absolutnie tragikomedia.
Co pana wzrusza?
Słabość mnie wzrusza i wzrusza mnie, miłość mnie wzrusza, ale taka w momencie, kiedy ktoś jej się kompletnie jakby nie spodziewa i wydaje mu się, że na nią nie zasługuje albo jej nie ma, a nagle jakby ją dostaje, to mnie wzrusza bardzo.
O czym pan marzy?
No marzę o tym, żeby być tak naprawdę chyba takim spełnionym, ale też dobrym ojcem i mężem, to chyba o tym marzę.
A gdyby mógł zamieszkać pan na chwilę w historii jakiegoś filmu, to jakiego i dlaczego?
Najbardziej chciałbym znaleźć się w czasach, kiedy grali Irena Kwiatkowska, Michnikowski, Rudzki. Strasznie chciałbym z nimi tworzyć ten świat filmowy.
Najlepsza książka, którą pan przeczytał albo ostatnio przeczytał?
To może ostatnio. A propos też tych powrotów, to właśnie Madame Antoniego Libery chyba. To jest książka, która zrobiła na mnie kolosalne wrażenie.
Czy jest jakaś scena filmowa, która nigdy pana nie opuściła?
Film generalnie, który obejrzałem chyba najwięcej ilość razy, to jest Sprawa Kramerów, czyli Dustin Hoffman i Meryl Streep. Też a propos wzruszenia i w ogóle scena, gdzie Dustin Hoffman swojemu synowi w kuchni przygotowuje omlety. To jest scena, która mnie rozwala i która jest... No, uwielbiam tę scenę. Zresztą kiedyś w filmie, który zrobiłem, jedyny do tej pory film fabularny, pełnometrażowy, czyli Highway, tam jest taki cytat, że uwielbiam sceny, kiedy ojciec ma syna. I właśnie to jest a propos tej sceny ze Sprawy Kramerów.
Jaki film z pana dzieciństwa lub młodości miał największy wpływ na pana?
No, Sprawa Kramerów i Absolwent to jest taka młodość. No, na pewno Rejs miał ogromne na pewno znaczenie. Sanatorium pod Klepsydrą też chyba. I zawsze chciałem być na wyjściu smoka i się nie dostałem, bo miałem 11 lat i nie wpuścili mnie. Także ten film nie był, mógł być, ale nie był niestety tym filmem, który zrobił, jak miał ogromny na mnie wpływ. Oczywiście potem był jeszcze jakiś tam Greenaway, Jarmusch na pewno, ale to już takie, że tak powiem, trochę bardziej dorosłe życie. Ale te pierwsze to moja w ogóle fascynacja Hoffmanem i Alem Pacino, to jest taka młodość i fascynacje aktorskie, to chyba wtedy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem był Jacek Borusiński, aktor, scenarzysta, reżyser, współtwórca i członek grupy teatralnej Mumio. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Subiektywne polecajki.
Wszystko jest iluminacją. To film, który bez wahania wpisuje na listę swoich ulubionych i to zajmuje od razu bardzo, bardzo wysokie miejsce. I mimo, że powstał ten film w 2005 roku, to ja obejrzałam go dosłownie pierwszy raz kilka dni temu. No i jest to jedno z ostatnich, dla mnie najpiękniejszych odkryć filmowych. Bohaterem filmu jest młody Amerykanin żydowskiego pochodzenia, który przybywa na Ukrainę z zamiarem odwiedzenia wioski, w której urodził się jego dziadek. No i w towarzystwie swojego kaleczącego język angielski tłumacza, jego małomównego dziadka i cierpiącego na zaburzenia psychiczne psa, wyrusza w podróż. I ta ich wspólna podróż w rozklekotanym trabancie staje się przełomowym doświadczeniem dla wszystkich. Film w sposób słodko-gorzki porusza takie tematy jak samotność, rodzina i śmierć. Jest wyważony, ma mnóstwo przemilczanych, pozostawianych bez odpowiedzi niewygodnych pytań. I to jest piękne i to jest siła tego filmu, bo można go dzięki temu oglądać z otwartym umysłem, jak po prostu historię o ludziach, bez osądzania, bez jakichś takich politycznych uprzedzeń. I choć ten film opowiada o wielu tragediach i naprawdę bardzo ciężkich tematach, to emanuje ciepłem, miłością i ogromną dawką świetnego poczucia humoru. Muzyka w tym filmie to prawdziwy, niewidzialny bohater, piękna ścieżka dźwiękowa. Ja ją troszeczkę dzisiaj Państwu przemycałam w audycji. Jeszcze wróciłabym na chwilę do obsady, która jest genialna w tym filmie. W roli Amerykanina żydowskiego pochodzenia, czyli Jonathana Elijah Wood, znany Państwu zapewne z Władcy Pierścieni, ale tutaj no, po prostu moje serce skradł Eugene Hatz, czyli lider punkowej grupy Gogol Bordello. No zresztą w ogóle to był debiut na dużym ekranie jego i po prostu jego rola jest brawurowa. I tak sobie myślę, że teraz w szczególności, gdy wiele filmów jest nadmiernie produkowanych, wszystko jest iluminacją, wyróżnia się bardzo. I wydaje mi się, że ten film po tych latach zyskał bardzo dużo w odbiorze swoim pięknem, prostotą i siłą przekazu. Dlatego gorąco polecam ten film wszystkim pokoleniom. To wszystko na dziś. Słyszymy się za tydzień, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Marek Stefaniec, który dla Państwa program zrealizował. Dobranoc.